Profesor Jolanta Daszyńska, historyk z Uniwersytetu Łódzkiego, jest naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mamy 4 lipca. Czas zajrzeć do Stanów Zjednoczonych. Dzień niepodległości dzisiaj.
Ach, najpiękniejszy dzień w ich historii, w ich życiu politycznym, w życiu cywilnym. No, po prostu każdy obywatel kocha Dzień Niepodległości i wie, co to jest. Tylko nie wiem, czy my wiemy.
No właśnie, to jest pytanie. Co się wydarzyło 4 lipca? 1776.
Tak, to jest taka piękna data. No data 4 lipca to jest zawsze się kojarzy z obchodami Dnia Niepodległości w Stanach Zjednoczonych. Tylko że to już sam ten 4 lipca jest i był problematyczny. Na samym początku jeden z twórców Deklaracji Niepodległości,
John Adams. 2 lipca,
właśnie on upierał się, że 2 lipca, że wtedy ona została pokazana w zasadzie, że ona już była, że już tam część osób się podpisało i że w zasadzie jest to ogłoszenie już niepodległości. Ale Jefferson, który był ojcem tej Deklaracji Niepodległości, on włożył wielki wkład w to dzieło. No w zasadzie można powiedzieć, że jest głównym i jedynym autorem, bo w sumie komitet był 5-osobowy, 2 tam panów właściwie to zupełnie od razu odleciało, bo tylko przytakiwali albo stwierdzali, że ach, no coś tam trzeba napisać mądrego, ale nie wiedzieli co. Natomiast Jefferson, Adams i Franklin, to jest taka trójka, która się pojawiła przy pisaniu tej niepodległości, tego dokumentu. Tylko że tak, Franklin był starszy, no i bardzo taki wysublimowany, chciał bardzo to jakoś tak mądrze napisać, żeby to było ponadczasowe dzieło. Adams był prawnikiem i bardzo takie kazusy przestrzegał, żeby to nikt nie podważył. No oczywiście Jefferson też był prawnikiem, więc, ale był bardziej taki z polotem i wiedział, że to co napisze, to napisze dobrze. Mało tego, on nie pisał ze żadnej ściągi. On nie miał żadnych dokumentów przy sobie. Dzieło powstało w Filadelfii, w Independence Hall, tam gdzie były tajne obrady w zasadzie, no prawie że buntownicze narady, bo taka była prawda, to byli buntownicy, którzy podnieśli rękę na metropolię, na najsilniejsze imperium świata w XVIII wieku. I oni tę rękę podnieśli. Mało tego, wojna trwała już od roku i właściwie nie wiadomo było, o co chodzi. I dopiero trzeba było jakoś sprecyzować tak naprawdę, czy chodzi o jakieś swobody, czy o jakieś przywileje, czy o jakąś wolność, a może nawet i o niepodległość. No i Jefferson to uchwycił i zrobił bardzo piękny myk. Zrobił tak, że po pierwsze napisał bardzo krótki dokument, a więc krótki to jest łatwy do przeczytania, do zrozumienia. Po drugie napisał go bardzo prostym językiem i po trzecie, co najważniejsze, obarczył winą nie szereg instytucji czy szereg osób, na przykład parlament, który naprawdę powinien być obarczony winą za to, że były takie, a nie inne stosunki z kolonii, z metropolią, tylko obarczył kogo? Króla. Króla, który był bardzo spokojny, spolegliwy, on nawet chciał naprawy tych stosunków między koloniami swoimi, ale to już było za późno. Więc fenomen Jeffersona polega na tym, że po pierwsze właśnie obarczył winą jednego człowieka, nazywając go bardzo dosadnie tyranem. No więc przeciwko tyranii, no to wiadomo, że w XVIII wieku, kiedy są hasła wolności, równości, no to przeciwko tyranii trzeba wystąpić, więc koloniści byli uzasadnieni w tym, co zrobili. Mogli podnieść rękę na tyrana i mogli zacząć walczyć o swoje prawa, w tym o niepodległość.
Mm-hmm. Czyli generalnie wypowiadamy posłuszeństwo królowi Jerzemu III,
tak,
ale nie tylko, bo ta deklaracja to jest zdecydowanie coś więcej.
To jest więcej, bo to nie jest tylko, że wypowiadamy posłuszeństwo i prosimy cię, królu, ratuj, pomóż i tak dalej. Nie, nie, my się odcinamy, czyli my Amerykanie się odcinamy i tworzymy nowe państwo. Z punktu widzenia Amerykanów to jest fenomen, bo oni nagle tworzą własny twór polityczny, państwowy, tworzą nowe państwo.
Oni formułują zasady demokracji przede wszystkim.
Demokracja, tak, oczywiście, i haseł oświeceniowych, haseł filozofii, która wtedy była bardzo rozpowszechniona, a więc musiała być jakaś równość, musiały być prawa jednostki, i to się wszystko w tym dokumencie znalazło. A przede wszystkim powstało państwo, które dostało nawet nazwę, bo to były Stany Zjednoczone Ameryki. Broń Boże dodawać północnej, bo czasami taki twór językowy się znajduje. No, chyba tylko przez połączenie, że faktycznie te Stany Zjednoczone są w Ameryce Północnej. Ale nazwa jest the United States of America i na tym kropka, nie ma żadnego tam północna czy inna. W każdym razie tylko wobec tego możemy po polsku mówić Stany Zjednoczone Ameryki i nie dodajemy niczego więcej. A wiem, o czym mówię, bo nieraz na mapach, nawet które są w szkole używane, jest napis Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Koniec. No niestety, to jest oficjalnie.
Tam się w tej deklaracji pojawiają takie słowa. Następujące prawdy uważamy za oczywiste, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi, że zostali obdarzeni przez Twórcę pewnymi niezbywalnymi prawami, wśród których są prawo do życia, wolności, dążenia do szczęścia i że dla zagwarantowania tych praw pośród ludzi tworzone są rządy, które swoją sprawiedliwą władzę czerpią ze zgody rządzonych. To jest najsłynniejsze zdanie z deklaracji
niepowtórzone nigdzie, bo dążenie do szczęścia to jest właśnie pomysł Jeffersona. Tego nie znajdziemy w żadnym innym dokumencie. No a te wszystkie słowa właśnie powtarzają to, co powiedziałam.
I oni odczytują w ogóle te słowa co roku.
One odczytują i oni to wierzą, tylko że to było wtedy koniecznością, bo trzeba było być wolnym, dążyć do szczęścia, do wolności, mieć swoje własne prawa, niezmącone, niepodeptane przez metropolię, czyli konkretnie przez władzę metropolii. Stąd na przykład te symbole takie na początku rewolucji amerykańskiej, jak walczyli o swoje prawa, to było napisane nie depcz po mnie, nie depcz mnie, a był to wąż, czyli na przykład właśnie wąż niezdeptany jest, nie stanowi zagrożenia. Węża, którego się nadepnie, no ten wąż po prostu wtedy zaczyna kąsać. No i tak samo zrobiły kolonie. No taka mowa plakatowa już wtedy była właśnie, jeżeli chodzi o przekazanie tych swoich praw, jakie mają kolonie, wobec metropolii. Były grzeczne do momentu, kiedy im ktoś nie nastąpił na odcisk, jak się dzisiaj mówi u nas, tak? A jak ktoś nastąpił, no to zaczęły o te swoje prawa walczyć.
To cóż, to chyba musimy się przyjrzeć, jak to święto dzisiaj jest obchodzone, bo nadal jest obchodzone w sposób absolutnie szczególny. To jest absolutnie wyjątkowy dzień dla Amerykanów. Ten dzień zaczyna się paradą.
Ten dzień zaczyna się w ogóle, już on się zaczyna wcześniej. On się
dzień
zaczyna
wolny od pracy,
przygotowaniem
od tego,
do tego,
tak?
że on się zaczyna tym, że będzie wolne. Będzie wolny dzień, płatny wolny dzień, bo to tak nie zawsze było. Dopiero święto federalne, bo to jest święto federalne, a więc uwaga, to jest święto dla całego państwa, tak? Czyli nie dla poszczególnych stanów, tylko to święto, które obowiązuje, jest narzucone przez władze federalne, jest narzucone przez kongres, bo kongres jest władzą tutaj decydującą do ustanawiania świąt i różnego rodzaju dni wolnych. To święto jest świętem wszystkich Amerykanów, niezależnie od koloru, od płci, niezależnie od wyznań i przekonań politycznych, to jest święto wszystkich Amerykanów i oni są dumni z tego, że mają dzień wolny, za który im płacą, ale płacą dopiero od 1941 roku.
No tak, ale to, że jest dzień wolny, za który nam płacą, to jeszcze nie znaczy, że nie pozamykamy się w domach i nie będziemy chcieli po prostu iść spać, nie wiem, sobie może odrobić zaległości.
Chcieli, w domu można, bo na przykład w domu można przyjąć gości, można spotkać rodzinę, ale też nie na zasadzie, od dawnośmy się nie widzieli, to przyjeżdżajcie. Nie, nie. Świętujemy Dzień Niepodległości na przykład u nas. No i mamy jakieś specjalne jedzenie, mamy jakieś znaczki, mamy flagi, przede wszystkim mamy mnóstwo flag, wszystkich kolorów, trzy kolory, tak? Bo są flaga jest amerykańska, to ma trzy kolory. Biały jako symbol wolności, czerwony jako symbol krwi, czyli tej walki, która do tej niepodległości doprowadziła. No i niebieski, bo na tym niebieskim są, to jest firmament, a na tym firmamencie są gwiazdy, czyli w zasadzie jeszcze nawet do tego niebieskiego czasami żółty dochodzi, bo gwiazdy są koloru żółtego. Czasem bardziej jednak malowane teraz już jako biały, żeby nie wprowadzać nowego koloru. A więc trzy kolory, biały, czerwony, niebieski i te kolory są dominujące w przybraniach, stołów, w dekoracjach, w różnego rodzaju jakichś tam pomysłach,
na koszulkach oczywiście.
Ach, koszulki. Pieski są ubrane we flagę. I przepraszam, wtedy u nich to nie jest profanacja. Wtedy to jest pokazanie, że my świętujemy, zobaczcie, fajnie, nawet nasz piesek ma fajną taką koszulkę, chodzi w fladze amerykańskiej i to budzi respekt, szacunek, a nie ściąga na przykład telefon do przyjaciela, uwaga, ktoś profanuje flagę, bo pieska ubrał w taką właśnie flagę amerykańską. Więc oni inaczej na to patrzą. Oni się przede wszystkim cieszą. To jest dzień radości. Poza tym on przypada im w lipcu. No, w lipcu zawsze jest długi dzień i jest ciepło, i jest słońce. Raz kiedyś jedne obchody w Dnia Niepodległości w północnych Stanach, no wtedy właśnie padł rekord ciepła. Tam 137 Fahrenheita było, czyli bardzo prawie ponad 40 stopni temperatury. No ale też obchody były. No i tam się robi, oprócz tych domowych pikników, to się robi różnego rodzaju parady, zawody. Różnego rodzaju pomysły, żeby tylko się bawić, a więc na przykład zawody w jedzeniu arbuza, w jedzeniu hot doga, w strzelaniu. To są festyny, parady, fajerwerki, sztuczne ognie, a już fajerwerki i sztuczne ognie i taką no, właściwie radość na ulicy, która ma być, to wprowadził kto? Ojciec z Deklaracji Niepodległości, jako prezydent, który pierwszy obchodził oficjalnie w Białym Domu obchody Dnia Niepodległości.